A przy telefonie wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, profesor Zdzisław Krasnodębski. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No to szykuje się gorący tydzień w Brukseli. Najpierw ten szczyt, który zwołała pani Angela Merkel z prezydentem Francji, dotyczący imigrantów. Po co ten szczyt?
No po to, żeby przepchnąć emigracyjną politykę pani kanclerz Merkel na poziomie europejskim. Więc ja myślę, że czeka nas nie tylko gorący tydzień, tylko czeka nas gorący rok. Co najmniej gorący rok, dlatego że sprawy przyspieszają, napięcia polityczne rosną też wewnątrz Niemiec, między CSU i CDU, między krajami poszczególnymi europejskimi. No i teraz Angela Merkel, która zyskała poparcie dla swojej polityki imigracyjnej, poparcie prezydenta Francji w zamian za ustępstwa dotyczące reformy strefy euro, no, będzie usiłowała dokonać tego, do czego już dawno dążą, to znaczy rewizji konwencji dublińskiej. No ale też bardzo są, przecież padają bardzo głębokie takie propozycje, bardzo głębokiej przemiany Unii w zupełnie już coś innego niż ta Unia dotychczasowa. No, na przykład powróciła propozycja, żeby ograniczyć liczbę komisarzy. W Polsce z tego są takie spekulacje, kto będzie komisarzem w następnych wyborach. No, wiem, powiedział, być może w ogóle Polska nie będzie miała żadnego komisarza, jak tak dalej pójdzie, więc jeszcze bym nie dzielił skóry na innej dziedzinie, a bym się skoncentrował, szczerze mówiąc, no, na jakiejś licznej, której jako żywo jakoś w Polsce nie ma propozycji, które powinniśmy jednak składać, prawda, i budować własny sojusz. I to nie tylko w tej polityce imigracyjnej, no bo to rzeczywiście jest ludzi najbardziej dotyka, no ale przecież są też, pojawiły się takie propozycje, jak na przykład Europejska Rada Bezpieczeństwa, w której też tylko niektóre kraje by zasiadały. Więc wyraźnie dwa największe państwa dążą do centralizacji Unii, bardzo mocnego, no i objęcia w nim już też instytucjonalnie, już zupełnie w sposób mało skrępowany możliwość prowadzenia z polityki. No na przykład inna propozycja mówi, żeby nie było już jednozgodności w polityce zagranicznej, tylko żeby tutaj też obowiązywała wola większości. No i jest jeszcze procedura, która nas zajmuje, procedura praworządności. To się z tym wszystkim wiąże, bo my zajęci tą sprawą, no nie możemy oczywiście tak aktywnie działać, jak powinniśmy. I mi się wydaje, że po prostu musimy jakoś inaczej zacząć myśleć o Unii Europejskiej, też budować inne sojusze. Na pewno naszym sojusznikiem są dzisiaj raczej Włochy, niż też oczywiście nie we wszystkich sprawach, niż na pewno naszym, niestety, no musimy to stwierdzić, ale nic nie wskazuje na to, że prezydent Macron chce z Polską rozmawiać, tylko ma wyraźnie jakieś inne cele, no, które nie są zbytnio korzystne dla naszego kraju. No, przecież w ogóle nie wybiera się, wiadomo, też ani do Warszawy, ani zawieszone są chyba wszystkie intensywne kontakty, no poza takimi, które są dosyć formalne. No, także sytuacja jest bardzo poważna i należy też, muszą sobie nasi wyborcy, tak, Polacy, zdawać sprawę, że to nie jest tak na przykład właśnie, że kryzys imigracyjny został rozwiązany raz na zawsze i te pomysły dzielenia się w inny sposób, oczywiście dzielenia się tym problemem, nie wróciły. I stąd tak silna i jednolita postawa Grupy Wyszehradzkiej, też podobne stanowisko z Austrią, być może z Monachium i tak dalej. No tylko to może oczywiście odwrócić ten grożący nam system, w którym będziemy mogli się wykupić od przyjęcia części imigrantów, no ale znaczną część będziemy mogli przyjąć.
A czy to znaczy, że Angela Merkel ma już konkretną strategię i czy w tej strategii zaczyna ona popierać koncepcje, etatystyczne koncepcje reformy Unii Macrona, również reformy strefy euro, bo do tej pory wydawało się, że rząd niemiecki nie zajął jasnego stanowiska, jeśli chodzi o koncepcje francuskie, ale z tego, co pan profesor mówi, wygląda, że jakby nastąpiła tu jakaś zmiana.
No, było spotkanie w Messebergu we wtorek, o ile dobrze pamiętam, gdzie się spotkał rząd. To jest ten taki zamek, pałac pod Berlinem, gdzie też kiedyś odbyła się rozmowa pana przewodniczącego, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego z panią kanclerz. No i tam zapadły ustalenia, to znaczy dwa największe kraje to podzieliły się, to znaczy Niemcy nie bardzo chcieli reformy euro z oddzielnym budżetem, no bo to znaczy, że oni będą płacić, ale się zdecydowali w zamian za poparcie polityki imigracyjnej, pewnie w zamian za inne jeszcze rzeczy, no których nie do końca wiemy. No to jest często tak w polityce bywa, ale nie są to dla nas oczywiście ustalenia korzystne, bo też Jan powiedział tak, one nie są też korzystne dla Niemców, dlatego Niemcy są teraz bardzo politycznie podzieleni, ale polityka Merkel, ta obecna, po tych właśnie też ustaleniach, jest bardzo niekorzystna. Ona zresztą nigdy nie była specjalnie wielkim przyjacielem naszego kraju, też utrzymującego się w Polsce mitu, prawda? No, oczywiście byli gości kanclerz Schröder, ale do tej pory, no dlaczego to jest przeciwko interesom Niemcom? No bo Niemcy do tej pory broniły i my też powinniśmy tego bronić, no Unii szerokiej, prawda, i też Unii równoprawnych państw, no bez Europy Środkowo-Wschodniej Niemcy oczywiście stracą swoją pozycję, jaką zyskały po 1989 roku. Bo ich przemysł samochodowy opanował Słowację, czy stał się przemysłem słowackim, prawda, jak to się mówi. Zyskali, jest takie pojęcie hinterland, prawda, hinterland, czyli takie zaplecze. No i teraz oczywiście te kraje trochę, grupy wszechradzkie się politycznie emancypują też na tle sporu o imigrację, ale na pewno w interesie Niemiec jest, zawsze tak było i przypomniałem sobie czas przed naszą akcesją, to Niemcy były naszym adwokatem w Europie, ale też dobrze w własnym interesie, ponieważ ten kraj leży tam, gdzie leży. Natomiast Francja jest zainteresowana polityką afrykańską jeszcze więcej. Stąd na przykład pomysł, żeby stworzyć oddziały interwencyjne Unii Europejskiej, no, które by były może wtedy zawiadowiane przez tę Radę Bezpieczeństwa, w której byliby stali członkowie i niestali członkowie. No, i tak naprawdę wtedy bardzo szybko podejmowano by decyzję o wysyłaniu jakiegoś korpusu ekspedycyjnego do Mali, w której również inne oddziały z innych krajów, prawda, już nie tylko armia francuska czy niemiecka w tym rozumieniu wybrały udział. Także tak to wygląda. Mówię, ustalenia są, one oczywiście są, jest jeszcze dwa kraje się porozumiały, inne są niezadowolone i będą przeciwko temu. Na pewno będzie bardzo duży opór, jak mówię, on jest bardzo mocny też w Niemczech. No. Miejmy nadzieję, że zmieni się też kanclerz Niemiec w najbliższym czasie, w ciągu najbliższego roku i przyjdzie ktoś, kto już nie będzie tak bardzo zafiksowany na tę decyzję, no bo początek słupka z Angeli Merkel to 2015 rok i decyzja, z której ona się teraz jakby nie potrafi też mentalnie, prawda, wyzwolić, podczas gdy wszyscy naokoło krzyczą, nie chcemy imigrantów, chcemy kontroli granic zewnętrznych, polityka otwartej drzwi była błędem, była też antyeuropejska, w tym sensie, że nie była uzgodniona z nikim, a poza tym też była naruszeniem prawa europejskiego, czyli pan komisarz Timmermans tak dbały o praworządność konsekwentnie liczy.
Czyli z tego, co rozumiem, co pan profesor mówi, to rząd Angeli Merkel skazany jest na prawdopodobnie zagładę, w tym sensie, że jej polityka w stosunku do imigrantów budzi takie kontrowersje w Stanach, w Niemczech, że gotowi są zmienić rząd, tak? Dobrze to rozumiemy?
Ona jest coraz bardziej niepopularna, jest duży opór, no jak wiadomo, no główny konflikt jest jednak Bawaria i resztę Niemców, no i plus jakieś siły konserwatywne, plus zapewne ci wszyscy, którzy byli skłonni Niemcy popierać AfD czy FDP, natomiast ma ciągle poparcie swojej partii, ma poparcie SPD, która dzisiaj właśnie przewodnicząca SPD zabrała głos. No, to jest podział podobny jak w wielu innych krajach. To jest podział między lewicę taką liberałów, także powiedzmy post-chadeckich liberałów, ludzi, którzy uważają, że no, tylko prawda, tego typu otwarcie też, no, ale że nie można zmienić też pewnych zasad prawa międzynarodowego, no, że właśnie jest to prawo do sprawdzania podania o azyl w zasadzie każdego i tak dalej. No, ta polityka została oczywiście przez Merkel jakoś zrewidowana w ciągu ostatnich 2 lat, no. Ale nadal jest to tak zwane europejskie rozwiązanie, a europejskie rozwiązanie polega na tym, no, że wszystkie kraje europejskie mają się podzielić tym problemem. Tak? No, ale już na przykład pieniędzmi w sprawie, jeżeli chodzi o budżet euro, no to Niemcy mają się podzielić głównie z Francją i krajami południa, już niekoniecznie, a w związku z tym się będzie obcinać inne fundusze, prawda, które są być może przeznaczone, no, chociaż akurat Merkel broni funduszy spójności w pewnych zakresach. Tylko chciałem powiedzieć, no, że dzisiaj jest tak, no, że to nie jest jeszcze oczywiście wszystko rozstrzygnięte. Ja mówię tylko o pewnych projektach, o pewnej strategii, żeby uzmysłowić nam, co się dzieje i że to wszystko, znaczy te pewne kierunki proponowane, zwłaszcza proponowane przez te dwa duże państwa, są dla nas bardzo niekorzystne. Wiedzieliśmy o tym, jeżeli chodzi o prezydenta Macrona. Niemcy, no też jest część, prawda, niemieckiej opinii publicznej, polityków, które pchały Merkel do tego porozumienia, no ale Niemcy jakby zawarły teraz pewien, nastąpiła jakaś ugoda, no na ile ona będzie skuteczna i na ile się wymusi na innych państwach europejskich taką właśnie politykę, to zobaczymy. No, krytycy mówią, że polityka Merkel dzisiaj dzieli Niemcy na południe i północ. I mówi się o tym w ogóle, że CSU prawdopodobnie wystąpi z tej Unii Chadeckiej, ale też dzieli Europę. No to, więc tak zresztą jak to... No ale są takie siły w Europie, też pewne kraje, tak zwane Gordeniowo, kraje Beneluxu, zwłaszcza mniejsze, które się czuły, że tracą swoją pozycję na przykład na korzyść takiego kraju jak Polska. No, a jednocześnie jest bogate, więc będące płatnikami, to w zasadzie za tą polityką będą się opowiadali. Zresztą nieprzypadkowo wszystkie te państwa są zaangażowane w sprawdzanie praworządności w Polsce. Jeżeli popatrzymy na to, no będzie wysłuchanie w Radzie Unii Europejskiej, zobaczymy, kto nam tam sprzyja albo kto nie nam sprzyja, no to taki właśnie jest podział.
A jak pan myśli, jak pan profesor myśli, kto będzie sprzyjał Polsce w Radzie Europejskiej?
No sprzyjają te osoby, przeciwko temu wysłuchaniu wypadały się Węgry, Czechy, Słowacja, czy nasi sojusznicy, inne państwa regionu, Austria, Wielka Brytania, no jest wyraźny podział, natomiast przeciwko nam są wyraźnie Niemcy, Francja. Ja już mówiłem to, ja bez tego, żeby tak naprawdę te dwie stolice nie pchały na bardzo, bo to wyraziły niezadowolenie tego sprawdzenia, że no tego nie było. No. Holandia oczywiście. No pan premier Holandii, premier Rutte, no w swoim przemówieniu ostatnio w Strasburgu mniej więcej mówił tak jak Franz Timmermans, spotykał, wyraził zresztą dla niego wielkie uznanie w tej kwestii. Belgia, Luksemburg, no przecież wiadomo, że minister spraw zagranicznych Luksemburga nas bardzo często krytykuje, czy premier Luksemburga. Także no taka koalicja, jak mówię, krajów północnych. Przecież pamiętajmy też, że już w marcu Wielka Brytania występuje z Unii, no więc pewne procesy też się pewnie nasilą i przyspieszą.
Po tym wysłuchaniu przed Radą Europejską może się zakończyć problem artykułu 7, czy to będzie trwało jeszcze latami taki proces, gdzie do końca rządów PiS-u, krótko mówiąc?
No ja, mi się wydaje, oczywiście, że zawsze się można zakończyć, bo może zwyciężyć, ale wydaje mi się, że no są takie siły w Europie, które nie chcą tego zakończenia i to jest dla nich bardzo wygodne, z tych względów właśnie, że to nas tak absorbuje, że to jest bardzo wygodne, żeby to jak najdłużej przeciągać, dlatego że oczywiście jest taka obawa, że gdyby to stanęło na ostrzu noża, no to znaczy byłoby głosowanie, to musi być w parlamencie stwierdzające, że w Polsce występuje ryzyko, prawda, ryzyko systematycznego naruszenia prawa, no to wtedy musi być głosowanie, musi być 2/3, czyli 22 państwa, muszą się tak wypowiedzieć. I wtedy się zaczyna ten cały jeszcze jakby proces sprawdzania i potem no, stwierdzenie, że takie jest, że ma taką konsensus i potem jest nakładane są sankcje. Otóż oczywiście się w tej chwili, z tego co wiem, nie ma takiej większości 22 państw, więc ci, którzy chcą nas, powiedzmy, grylować, nie dążą do tego, żeby było głosowanie, bo boją się przegrana. Ta przegrana była głosowanie, ta przegrana byłaby z kompromitacją, prawda? I Franza Timmermansa, i tej części komisji, tych wszystkich sił, które przeciwko. W związku z tym, żeby nie ryzykować, przeciągają cały ten proces, prawda? Więc oczywiście głosowanie jest też ryzykowne, jeśli ścieram to dwie koncepcje. No, czy jest w naszym interesie, żeby do takiego głosowania doszło szybko, no jeżeli byśmy wygrali, to znaczy, jeżeli by ta procedura została zakończona, to byłby sukces i ulga, no bo byśmy ten ciężar zostawił nam zdjęty, no ale oczywiście jest tu pewne ryzyko. No i to wymaga oczywiście na takiej naszej stałej pracy dyplomatycznej, bo też na różne kraje europejskie jest nacisk, prawda, z drugiej strony, żeby te po pierwsze procedurę przeciągać. Ja myślę, że no to bardzo prawdopodobny jest scenariusz, że to tak będzie sobie się tak właśnie kliło, prawda, że wtedy, kiedy będzie potrzeba, będzie to wyciągane, przywracane, znowu będzie jakieś wysłuchanie, znowu będzie żądanie dodatkowych wyjaśnień, no i tak się przeciągnie do wyborów. A te wybory w maju do Parlamentu Europejskiego będą miały znaczenie ogromne. Teraz znowu się, prawda, powtarza ta idea, że będą nazwani szpicem kandydat, ale też bardzo ciekawą rzecz powiedziała Merkel w wywiadzie z Sondagszeitung, bo ona powiedziała, że tacy szpicem kandydatów byliby dobrze, bo wtedy taki kandydat byłby automatycznie komisarzem, prawda, który by wygrał i oni byłaby lista transnarodowa i wtedy państwa by nie miały już wpływu na to, kto jest komisarzem, że on to jakby dokonywałoby się w tych wyborach europejskich, no i przez listy transnarodowe. Tak na razie jeszcze nie będzie, no ale to jest nowy pomysł, na który wskazuje, że chodzi głównie o to, żeby, prawda, osłabić rolę państw, znaczy tych wszystkich państw mniejszych, scentralizować Europę, a jednocześnie wtedy Francja i Niemcy będą mogły wziąć rzeczy same podejmować decyzje między sobą, a następnie przeprowadzać to na poziomie unijnym. przesunięcie instytucji. No, jak nie mówię, jest to zupełnie idea innej Europy niż tak, jak pamiętam w 2004 roku. Zapewniano nas, że wchodzimy do klubu równorzędnych państw, które szanują właśnie wartości i zasady, wszyscy są równi. No i mamy szansę, wielkie szanse rozwoju w Unii. No ale tutaj też nawet jak widzimy z tych sporach budżetowych, dzieją się takie różne rzeczy, na które jest od nas specjalnie korzystne.
Panie profesorze, jeszcze Andrzej Potocki, jedno pytanie panu zada.
Jaki mamy realny wpływ na przyspieszenie głosowania w Radzie Europy? Czy w ogóle mamy?
No, nie mamy chyba bezpośredniego, się nie dokładnie notuje w procedurach Rady Unii Europejskiej. Zresztą te procedury to tam tak ustalane, powiedzmy, ad hoc, prawda? Możemy oczywiście żądać takiego głosowania, możemy działać politycznie, ale z tego co słyszę, no to ustalone już, że ponieważ dużo będzie spraw na tym posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych, na tej Radzie do Spraw Ogólnych, to, bo to jest w tym formacie, tak, która będzie się we wtorek tym zajmowała, tam będzie występował pan minister Konrad Szymański, przedstawił polskie stanowisko i nie pewnie jakieś pytania. Nie wiem, jak to wygląda, to zawsze jest ad hoc ustalane, ale już słyszałem, czytałem, że to tylko ma być pierwsza część, bo jest wiele innych spraw, no to czyli znowu się to odwlecze. Jak mówię, no ja nie jestem przekonany, no nie wiadomo, czy bo głosowanie oczywiście byłoby też pewnym wielkim precedentem, to byłoby nagłośnione. To jest oczywiście taka strategia bardzo odważna. Przypuszczam, że to się przeniesie znowu, ponieważ Bułgaria nie chce się za bardzo tym zajmować, to się potem przeniesie na prezydencję austriacką, potem znowu coś tam zapadnie, potem odbędzie się kolejna debata zorganizowana przez naszą opozycję totalną, naszych tak zwanych przyjaciół Polski w Parlamencie Europejskim. Tak to będzie trwało, aż dojdzie pewnie w marcu już Parlament zacznie kończyć trochę swoją działalność, no będą chodzili Brytyjczycy, wtedy się wszyscy zajmą kampanią do Parlamentu Europejskiego. Zobaczymy, w jakim składzie parlament powstanie. Jeżeli wszystkie te tendencje, które są, pojawiają się w krajach członkowskich, zwyciężą, no to wtedy moim zdaniem ta procedura się zakończy, bo będzie uzupełniona na większość i oczywiście inny skład komisji. Miejmy nadzieję, że już bez szansy tyle nas.
Bardzo serdecznie, panie profesorze, dziękujemy za to, że był pan gościem Poranka Wnet. Profesor Zdzisław Krasnodębski, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, grupa EKR, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo.
Na zegarze godzina 9:30.